Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj kontynuujemy opowieść o szczególnej teorii względności. Tak jak wspomniałem, przyjęcie przez Einsteina dwóch postulatów spowodowało, że w naturalnej konsekwencji musiał on napisać nowe równania opisujące zmianę położenia zmianę współrzędnych danego zdarzenia w czasie i przestrzeni. Okazało się, że to, co wcześniej zaproponował Galileusz, czyli taki prosty opis, w którym współrzędne, jeżeli ciało się porusza względem jakiegoś obserwatora, no to jego położenie zmienia się w sposób liniowy, natomiast niezależnie od punktu obserwacji, z którego punktu obserwujemy to zdarzenie, czas płynie tak samo. To jest transformata Galileusza. W transformacie Lorenza, do której również dotarł Einstein, którą również wyprowadził Einstein, okazało się, że oprócz tego, że zmienia się położenie zdarzenia, to również niestety zmienia się bieg czasu. W transformacie Lorenza pojawił się tak zwany czynnik gamma faktor, związany ze względną prędkością tych dwóch ciał, który wszakże, no ponieważ musi być kompatybilność wsteczna teorii, teoria nowsza musi w całości zawsze pokrywać czy potwierdzać wyniki teorii starszej, więc ten czynnik gamma, okazało się, jest dla małych prędkości V poruszania się obserwatora względem jednego względem drugiego, jest bliski jedności, jest bardzo mocno bliski jedności i on znacząco zaczyna się różnić od jedności dopiero wtedy, kiedy prędkości poruszania się tych dwóch obserwatorów względem siebie osiągają wartość rzędu, no nie wiem, połowy prędkości światła. Także prędkości w ogóle nieosiągalne w naszym codziennym życiu dla nas, dla takich obiektów makro. Cząstki elementarne mogą się poruszać z dużymi prędkościami, bliskimi prędkości światła, ale obiekty makro nie. W związku z tym dla niewielkich prędkości poruszania się nie ma sensu używać transformaty Lorenza, wystarczy używać transformaty Galileusza, która robi to samo znacznie prostszymi środkami. No, ale jednak kiedy zaczynamy się poruszać coraz szybciej, kiedy zdarzenia obserwujemy z układów poruszających się coraz szybciej, wówczas ten czynnik gamma zaczyna bardzo mocno rosnąć. I wówczas pojawiają się bardzo, bardzo dziwne efekty, nieintuicyjne. Ale może zanim o tych efektach, to najpierw jeszcze powiem, że oczywiście wiele rzeczy się zmienia. Zmienia się upływ czasu, zmienia się położenie zdarzeń w przestrzeni. To jednak nie zmienia, pewne rzeczy też się nie zmieniają. Są też tak zwane, każde w matematyce tak jest, że każde przekształcenie oprócz tego, że zmienia pewne wielkości, to również może mieć swoje niezmienniki. I w przypadku szczególnej teorii względności, transformacji Lorenza, takim niezmiennikiem jest interwał czasoprzestrzenny. Czas i przestrzeń jest traktowany jako jedna struktura, czyli w gruncie rzeczy nie żyjemy w trójwymiarowej przestrzeni, ale żyjemy w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Czas jest traktowany na równi z wymiarami przestrzennymi. Trzy wymiary przestrzenne, jeden czasowy, tworzy nam czterowymiarową czasoprzestrzeń. I w tej czterowymiarowej czasoprzestrzeni jest jedna wielkość, która pozostaje stała niezależnie od tego, z którym obserwatorem mamy do czynienia. Dla wszystkich obserwatorów interwał czasoprzestrzenny pozostaje niezmienny, a ten interwał czasoprzestrzenny definiujemy jako wyrażenie, w którym prędkość światła pomnożona przez długość interwału czasowego, podniesione do kwadratu, odjąć długość interwału przestrzennego, czyli odległość między dwoma zdarzeniami w przestrzeni, podniesiona do kwadratu, no jest właśnie tym interwałem czasoprzestrzennym. I ta wielkość, niezależnie od tego, który obserwator obserwuje interwał czasowy i przestrzenny, ta wielkość, interwał czasoprzestrzenny pozostaje stała. Jest to bardzo ważny wynik, ponieważ pozwala nam on wyznaczyć pewne wielkości, jeżeli mamy dwóch obserwatorów, każdy z nich wyznacza swój interwał czasowy, interwał przestrzenny, czyli mamy cztery wielkości, no to jeżeli znamy trzy z nich, No to czwartą zawsze możemy policzyć ze stałości tego, z niezmienniczości, jak to się mądrze mówi, tego interwału czasoprzestrzennego. To jest jedna z możliwości, jaka nam się pojawia. Ale co dalej? Co dalej? Co dalej? Bo najważniejsze są te zmiany, które nie są intuicyjne. No więc w szczególnej teorii względności okazuje się, że pojawia się, skoro zmienia się upływ czasu mierzonego przez różnych obserwatorów, no to pojawia się efekt tak zwanej dylatacji czasu, czyli różni obserwatorzy będą mierzyć różny upływ czasu pomiędzy zdarzeniami zachodzącymi, na których to są, przypomnijmy, że ci różni obserwatorzy obserwują te same zdarzenia, a mimo to obserwują inny upływ czasu. Najkrótszy upływ czasu będzie obserwował ten obserwator, dla którego zdarzenia badane zachodzą w tym samym miejscu w przestrzeni, czyli dla których te obserwowane zdarzenia są nieruchome, czyli jak to się tak potocznie mówi, w układzie, w którym zegar się nie porusza. Natomiast dla każdego innego obserwatora, który względem tych zdarzeń porusza się, czyli dla którego te zdarzenia wypadają w różnych punktach przestrzeni, czyli na przykład cząstka pojawia się w jakimś punkcie przestrzeni, a ginie, gaśnie w jakimś innym punkcie przestrzeni, no bo się porusza w międzyczasie, no to ten obserwator zaobserwuje znacznie dłuższy interwał czasowy, czyli czas dla niego będzie płynął, zauważy dłuższy upływ czasu. Żeby nie być gołosłownym, efekt dylatacji czasu musiano uwzględnić przy projektowaniu chociażby systemu GPS, nawigacji satelitarnej. Dlaczego? Otóż satelity GPS orbitują na orbitach, tak zwanych średnich orbitach wokół ziemskich. To jest na wysokościach, nie tuż nad powierzchnią, ale to jest na wysokościach porównywalnych z promieniem Ziemi. Nawet więcej trochę niż promień Ziemi. W każdym razie prędkość orbitowania wynosi tam około 4 km na sekundę. To jest bardzo mało oczywiście w stosunku do prędkości światła, bo daje nam to czynnik gamma na poziomie 10 do minus 10 sekundy, 1/10 nanosekundy, 10 do minus 10, przepraszam, to bez sekund, czynnik gamma jest bezwymiarowy, 10 do minus 10, ale, czyli upływ czasu pomiędzy obserwatorem stojącym na Ziemi i obserwatorem związanym z tym poruszającym się satelitą GPS, ta rozbieżność będzie rzędu 10 do minus 10. Ale w przypadku dylatacji czasu po upływie jednej doby na przykład oznacza to, że czas mierzony przez obserwatora na Ziemi, czyli tego obserwatora, który się porusza w gruncie rzeczy, dla którego względem którego zegar się porusza, no będzie o około 9 mikrosekund dłuższy niż dla obserwatora, który znajduje się na pokładzie satelity i względem którego zegar, który wysyła impulsy radiowe, względem którego zegar spoczywa. 9 mikrosekund na dobę to już jest dużo, bo przy prędkości światła rzędu 3 razy 10 do 8 metrów na sekundę, to oznacza, że w związku z tym po jednej dobie precyzja pozycjonowania zdarzeń na powierzchni Ziemi no, zmienia się o jakieś ponad 2 km chyba. To już jest dużo, czyli taki system GPS po jednej dobie przestałby być użyteczny całkowicie. Stałby się niepotrzebny, no bo co to za precyzja, 2 km. Jakie jeszcze efekty związane są z tą relatywistyką, z tą szczególną teorią względności? O tym za chwilę.